objawy tego totalitaryzmu. Ich drażni każde wolne słowo, które nie jest przez nich kontrolowane. I tu jest cały ból, ale widzi pani, no Radio Maryja no, może głosić tą prawdę, bo tą prawdą jest mocne. To właśnie ta prawda powoduje, że gromadzą się wokół radia miliony słuchaczy i ci słuchacze właśnie współdecydują o tym, że to radio musi istnieć. Przy całym tym wielkim wysiłku, który tutaj ojcowie wkładają, bo ja tutaj zawsze jak jestem, to wyjeżdżam z podziwem, że taka garstka ludzi, że tak wspaniałe rzeczy robi, ale to jest ciężka praca, to jest charuwa.
Mamy ludzi, panie profesorze, bo to tylko nas słychać, ale są jeszcze bardzo wierni tutaj nam pomagający, posługujący, których twarzy nie widać, głosów nie słychać.
No tak.
Ale
nawet patrząc na tych, którzy tutaj, których głos słychać, to też jest przecież, to jest kołowrót niesamowity i jeszcze trzeba uważać, bo jeszcze ktoś ze słuchaczy może w nieodpowiedzialny sposób coś powiedzieć, więc to trzeba natychmiast, już tam czyhają całe sfory tych podsłuchiwaczy, którzy tylko czekają, żeby się do czegoś przyczepić, więc to jest cały czas jakiś stres. Ja podziwiam ojców.
Panie profesorze, a my teraz czekamy na euroentuzjastę, skoro pan wywołał. Może akurat się ktoś dodzwoni. Czekamy. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Proszę bardzo, halo. Ktoś jakby się bał? Chociaż słyszę, że jest sygnał. Słuchamy, jest tam ktoś? Niestety. Proszę bardzo, Radio Maryja. Mamy połączenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Muszę niestety ojca zmartwić. Nie jestem euroentuzjastą. Bardzo mi przykro mówi Stanisław z Niemiec.
Tak.
Ale mimo wszystko jednak chciałbym...
Ale pan tam żyje, to właściwie powinien pan być takim apostołem Unii.
Na szczęście nie jestem i te osoby, z którymi dzisiaj miałem okazję jechać do Polski, a było to 6 osób, wszystkie wysiadając pożegnaliśmy się, że głosujemy przeciwko Unii Europejskiej w referendum. To nie był tylko wynik rozmowy, którą prowadziliśmy podczas podróży, ale to są też osoby, które tam przebywają, przynajmniej czasowo. Ja może różnię się tylko tym od tych osób, że mam dłuższy czas obserwacji i wiem, jakich konstrukcji się używa do tego, aby po prostu jak największej ilości ludzi zamącić w głowie. Myślę, że dzisiejsze stwierdzenie o tym, że nie będzie zapisu Invocatio Dei właśnie w tej przyszłej laickiej przecież konstytucji Unii Europejskiej jest o tyle pocieszające, że wiele osób i nawet tych osób, które się bardzo łudziły, że taki zapis się może w jakiejkolwiek formie szczątkowej nawet znaleźć, po prostu się rozwiały. No a my Polacy mamy przysłowie, że bez Boga ani do proga, więc jest to najkrótsza odpowiedź na to, żeby głosować przeciwko Unii Europejskiej. Pan, panie profesorze, mówił o tym, żeby, ja będę pamiętał o tym, żeby dokładnie cytować wypowiedzi polityków, bo to jest bardzo ważne, tym bardziej, że Polacy nie mają nie tylko poprzez tłumaczenie dostępu do prawdziwych wypowiedzi tych polityków, ale poprzez stosowanie wielu filtrów. Panie profesorze, a więc potwierdza się to, co powiedział Joszka Fischer 4 grudnia 2002 roku. A więc powiedział on, że prace konwentu opracowującego projekt tak zwanej Konstytucji przyszłej Unii Europejskiej będą miały na celu, i tutaj cytat, stworzenie federacji państw obywateli Unii Europejskiej przy konsekwentnym osłabianiu i docelowej likwidacji państw narodowych. No więc jest to, nie ma chyba nic mocniejszego dla Polaków, którzy jeszcze czują się mocno narodem, po prostu, że ta osoba planuje likwidację państw narodowych. panie profesorze, no i kto to jest ta osoba? Ta osoba to jest przecież były terrorysta.
Tak.
I używa się tego słowa dzisiaj bardzo odważnie. Trzeba powiedzieć, że tak jak kiedyś Izrael metodami terrorystycznymi zbudował swoją państwowość w latach 30. i 40., o czym by bardzo niechętnie się dzisiaj wspomina, ale też podkładaniem bomb i różnymi terrorystycznymi środkami, tak i cała fala po prostu lewackich grup, w której uczestniczyły także osoby z Polski. Wtedy w 68 roku, która się przetoczyła przez zachodnią Europę, ona miała na celu po prostu też rozbicie tych państw narodowych poprzez używanie terrorystycznych środków. Potem zaraz z tego w prostej drodze utworzyły się czerwone brygady wspierane przez państwa komunistyczne, które mordowały bardzo długo, przez długie dziesięciolecia nawet, po prostu wszystkich niewygodne osoby. Więc to był terroryzm własnego chowu. I następne osoby, jeszcze króciutko, a więc Prodi. Prodi polityk, który stworzył zasłonę dymną ze swojej wiary, po to tylko, żeby się uwiarygodnić. Naturalnie z nauką społeczną Kościoła jego postępowanie polityczne nie ma nic wspólnego. Solana postąpił podobnie. Bardziej mu zależy na tym, aby zostać ewentualnie przyszłym ministrem spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Bo nie wiem, czy sobie politycy polscy zdają sprawę, że w oczekiwaniu na stanowiska w Unii Europejskiej nie wiedzą o jednym, że gdyby doszło do stworzenia państwa federacyjnego, to nastąpi likwidacja wielu stanowisk i na swoje synekury się nie doczekają. Następne osoby, o Fischerze mówiłem, pan Verheugen, socjalista z przekonania, bardzo umiejętnie wykorzystujący wszystkie dyrektywy, które Schröder mu zalecił, i właśnie na forum Unii Europejskiej politycy polscy bardzo łatwowierni w stosunku do niego. Teraz zasłona dymna, którą stworzył pan Kułakowski. Ja miałem okazję dwa dni temu słyszeć, że nasi przedstawiciele Solidarności mówili, że współpracują z chrześcijańskimi związkami zawodowymi. Proszę zwrócić uwagę, że pan Kułakowski właśnie uwiarygodnił się w ten sposób i powiedział, że pracował właśnie w tych związkach, będąc na emigracji. Nie postępował tak jak emigranci w Londynie, jak był prezydent Kaczorowski na uchodźstwie, ale po prostu pracował też w związkach zawodowych i w ten sposób się uwiarygodnił i został głównym negocjatorem, przygotowując razem z Sariuszem Wolskim, no bez wątpienia masonem i osobą, która bardzo mocno jeszcze do dzisiaj po prostu zawraca młodym ludziom w głowie, wykładając na różnych szkołach, pseudoszkołach europejskich o dobrodziejstwach Unii Europejskiej.
Panie Sensowie, pan ma naprawdę niesłychaną wiedzę o tym wszystkim. Ja pamiętam, ja byłem w latach 77 do 79, ja byłem akurat w Niemczech, pracowałem i wtedy to był jakiś taki no bardzo ważny punkt w działaniu tych wszystkich Rote Arme Faktion i pamiętam Joszkę Fischera jako takiego gniewnego zielonego.
No, zresztą zachowały się zdjęcia, gdzie po prostu razem z różnymi twardymi narzędziami w ręku atakuje policjantów. I było duże przesłuchanie.
Ale to wszystko jest...
To wszystko zostało pominięte.
Ale to wszystko jest wiadome i nawet donosu na niego nie można złożyć, bo to przecież jest publicznie, kto chce, no to wie o tym.
Tym bardziej, że jeszcze ujął się za nim drugi uczestnik walk w Unii Europejskiej, w Europie, tej całej fali 68 roku, Cohn-Bendit, żydowski parlamentariusz, już parlamentariusz, który przeszedł wiele szczebli właśnie w Hesji na przykład Landzie rządowy, na rządowych stanowiskach. W tej chwili jest w Parlamencie Europejskim. I co? Jeszcze powiem o dwóch sprawach najnowszych. Mianowicie popiera w Unii Europejskiej całe rozczłonkowanie państw narodowych na regiony, łącznie na przykład z polskim ruchem Autonomii Śląska, co jest absurdem zupełnie, a następnie ostatnio został włączony do gremium związków wypędzonych tak zwanych, aby także tam wspólnie stosować wobec Polaków różnego rodzaju triki, aby wejść w posiadanie Niemców.
No tak, jak już się wszystkie te informacje przejrzy, no to wydaje się, że to już jest taka gra w otwarte karty prawie. Już tutaj się wszystko ujawnia. Ale ja się naprawdę martwię o pewne rzeczy, które tu w Polsce się dzieją, związane z tą integracją. Na przykład niedawno pokazywali w telewizji takie kursy dla przyszłych biurokratów Unii i to młodzież posadzono, którą kształci się na przyszłych biurokratów Unii i zapowiada się im, że na początek obiecuje się zarobki, które, no tam 3000 euro, to jest coś, co przekracza pięciokrotnie wynagrodzenie profesora uniwersytetu w Polsce dzisiaj. Więc naprawdę trudno powiedzieć, co wyrośnie z takiej młodzieży, którą przekupuje się łapówką już na samym starcie. Ale można przypuszczać, że jeżeli to się będzie działo, no to z pewnością jakaś grupa tych ludzi przebije się do wysokich stanowisk i wtedy będą zbierać poważne sumy za, nie wiem, za wymyślanie definicji miodu, za to, że będą wypracowywać normy, które poprawiają różne wybryki natury, takie jak krzywy ogórek czy małokształtny pomidor.
No i też podkreślmy, że można powiedzieć zysk, który sobie będzie miała grupa, natomiast konsekwencje negatywne całość, reszta,
oczywiście,
prawda?
Oczywiście, ale nawet ta grupa, do ludzi zdemoralizowanych zupełnie. No przecież oni w pewnym momencie się nie będą zastanawiać nad tym, czy to wszystko ma jakikolwiek sens, tylko jedynym problemem wtedy będzie wysokość zapłaty. I wśród takich, no to niewielu się trafi takich jak ten urzędnik Unii Europejskiej, który odkrył tą wielką aferę korupcyjną komisarzy. Ja myślę, że Madame Cresson, nie wiem co ona robi, na pewno nie siedzi w więzieniu, natomiast ten urzędnik chyba zatrudniony już nie jest.
Właśnie. Panie profesorze, czekamy na euroentuzjastę jeszcze.
Ostatnia szansa.
Chociaż już podsumowujemy powoli nasze rozmowy, zaraz będzie godzina druga, więc witamy słuchaczy w Detroit, New Britain, Unii Pet Toronto, London. Ja myślę, że oni by nam nie darowali, gdyby też nie mogli usłyszeć na żywo pana profesora, więc chociaż kilkanaście minut będzie okazja po godzinie drugiej po wiadomościach. Jeszcze nas słuchają słuchacze w Chicago, na Florydzie, no i wszędzie, gdzie jest słyszalność drogą satelitarną. My może jeszcze odbierzmy telefon, może akurat będzie to ktoś taki, kto będzie chciał mieć inne zdanie niż pan profesor. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Niestety ktoś czeka. Proszę bardzo, słuchamy. Jest pan już na antenie, tak?
Cześć Boże, mówię Andrzej, szczerze. Ja jestem euroentuzjastą tym wywołanym. Oczywiście żartuję.
Oj.
No znów
czekamy cały czas.
Tak wyszło. Cieszę się z tej strony, że jeżeli wejdziemy do tej Unii, to mamy tam dużo do roboty, ludzie, którzy myślą, bo w Polsce ludzi myślących nie brakuje. Pocieszam tych wszystkich, którzy mówią, że są w depresji, że to, że tamto. Pewnie, że musimy walczyć z tym złem, które nam zagraża. I należy się bać, ale nie siebie i swego rozumu, bo rozum Polaków